łaski Twej mocy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam Państwa we wtorek w ten poranek i zapraszam do wysłuchania katechezy, także do własnych przemyśleń później na temat modlitwy, bo mówimy o modlitwie w życiu chrześcijańskim, a więc w życiu każdego z nas. Czy ta modlitwa we mnie, jako w chrześcijaninie, ta modlitwa jest obecna? Czym dla mnie jest modlitwa? Mówiliśmy o tym, że modlitwa jest przede wszystkim darem Boga, że jest wzniesieniem duszy do Boga, że jest prośbą skierowaną do Niego o stosowne dobra, z tym akcentem na stosowne dobra. Nieraz prosimy o to, czego tak naprawdę nie potrzebujemy. Nieraz robimy taki trochę barok z modlitwy, a chodzi o to, żebyśmy mieli to, czego potrzebujemy. Potrzebujemy do czego? Do zbawienia, na drogę do tego, by osiągnąć cel naszej ziemskiej wędrówki. Celem człowieka nie jest ziemia. Celem człowieka nie jest życie tutaj na ziemi nie wiadomo jak długo. Celem człowieka jest życie wieczne, a więc życie na zawsze i to życie szczęśliwe i to życie w objęciach Ojca, który nas stworzył, który posłał swojego Syna, aby nas odkupił. A zatem zobaczmy, że gdy stajemy do modlitwy, to stajemy do niej nie z wyniosłości naszej pychy i własnej woli, ale z głębokości serca pokornego i skruszonego. Ten, kto się uniża, będzie wywyższony, mówi nasz Pan. Podstawą modlitwy zawsze jest pokora przed Bogiem. Zawsze jest pokora przed Bogiem. Nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, pisze święty Paweł w liście do Rzymian. Bo pokora jest właśnie takim usposobieniem nas samych do przyjęcia darmowego daru modlitwy. A więc człowiek staje się takim żebrakiem wobec Boga. Ty jesteś wielki, tylko Tyś jest święty, tylko Tyś najwyższy, tylko Tyś jedyny. Jezu Chryste, przecież to wyznajemy, chwaląc Boga w hymnie Chwała na wysokości Bogu. I teraz, jeśli tylko Tyś jest jedyny, tylko Tyś najwyższy, tylko Tyś najświętszy, to znaczy, że ja występuję w pozycji proszącego, tego, który nie ma równej pozycji Bogu. A nieraz się wydaje, że nam, że nawet detronizujemy Pana Boga, bo przecież musi zawsze wyjść na moje. Bóg w akcie stwórczym, zobaczmy, przypomnijmy to sobie, bo to zawsze ustawia też nasze rozważania. Pan Bóg w akcie stwórczym powołuje wszystko do istnienia. Bóg jako stwórca, stwórca. Człowiek jest koroną stworzenia i zobaczył Bóg, że było bardzo dobre. Chcąc być jak Bóg jednak, człowiek rezygnuje z relacji z Bogiem, jedynym i prawdziwym. Bo nie ma innego Boga poza Bogiem jedynym i prawdziwym. A człowiekowi się zdawało, że on może być tak samo Bogiem. Miał stać się jako Bóg. To mu obiecywał demon. To mu obiecywał zwodziciel, kusiciel i morderca człowieka od początku, jak nazywa pismo demona. Miał stać się jako Bóg. A poprzez grzech, patrzcie, stracił podobieństwo do Boga. To jest właśnie konsekwencja grzechu. Szatan mówi, będziesz jako Bóg, a tu nagle, gdy człowiek ulega swojej pysze, gdy nie staje pokorny przed Bogiem, ulega temu pokuszeniu, to traci podobieństwo do Boga, choć obiecano mu, że będzie jako Bóg. A to podobieństwo do Boga w sobie nosił, ale równocześnie nie przestaje być obrazem swego Stwórcy, ponieważ nosi w sobie to ziarno Bożego dziecka. Dlatego, że nosi w sobie ziarno Bożego dziecka, że nie przestaje pomimo utraty podobieństwa do Boga. Pomimo tego, że staje się karykaturą Boga wewnątrz człowieka, ten człowiek wewnętrzny jest obrazem Boga, nie przestaje być obrazem Boga. I dlatego w człowieku pozostaje wciąż pragnienie Boga. Dlatego w człowieku pozostaje wciąż pragnienie szczęścia, którego człowiek szuka po omacku, nieraz boleśnie doświadczając różnych sytuacji. Poparzy się człowiek, gdzieś skaleczy w tym poszukiwaniu szczęścia, bo może szukać szczęścia tam, gdzie go zwyczajnie nie ma. Myli szczęście z przyjemnościami, z różnego rodzaju sytuacjami takimi doraźnymi, powierzchownymi. Ale to tak naprawdę szczęścia nie daje i człowiek znowu zaczyna go szukać. I człowiek znowu gdzieś uderza głową w ścianę. Nawet patrzcie, jeśli człowiek staje się włóczęgą i ukrywa się przed Bogiem. A nawet wtedy, gdy człowiek oskarża Boga o różne rzeczy, to Bóg pamięta, że to jest Jego dziecko, że to jest Jego stworzenie i pragnie się z Nim spotkać, jak rodzic pragnie spotkać swoje dziecko, czeka na swoje dziecko. Tutaj ta przypowieść o marnotrawnym synu i ojcu, który nie przestaje myśleć o swoim marnotrawnym synu, który zaprzeczył ojcostwu Boga jako o swoim synu. A więc czeka na swoje dziecko. Bóg pobudza człowieka, by spotkał się z nim osobiście. Jak się spotkał z nim osobiście? Na modlitwie. I to jest zawsze inicjatywa Boga. Człowiek na tę inicjatywę może odpowiedzieć. Może odpowiedzieć, spotykając się z Bogiem, nawiązując, wchodząc w nim relacje. A Bóg zaprasza nas do relacji zażyłej z sobą. Nie byle jakiej, zażyłości, miłości. Albo też może odpowiedzieć milczeniem, odwróceniem się plecami do Boga, To też jest odpowiedź. Żeby było jasne, to też jest odpowiedź dla Boga. I podczas tego spotkania, gdy odpowiadamy pozytywnie na Boże zaproszenie, na modlitwie, podczas tego spotkania Bóg objawia się człowiekowi. Bóg ukazuje siebie, ukazuje różne sytuacje w życiu człowieka. Odkrywa się niejako przed człowiekiem. Ukazuje siebie. Pozwala siebie doświadczać. Pozwala fragmentarycznie widzieć, rozumieć siebie i swoje dzieło. Ale też pokazuje człowiekowi samego człowieka. Pokazuje nam Pan Bóg na modlitwie, kim jestem ja. Pokazuje nam, jakie jest dzieło Boga wobec nas. Kim jest Bóg w moim życiu? Objawia nam, objawia człowiekowi samego człowieka. A zatem modlitwa staje się przymierzem, które angażuje słowa, czyny i serce, czyli biblijnie całego człowieka. Człowiek świecki kiedyś, gdy zabierał się do czegoś, najpierw myślał. Człowiek uduchowiony najpierw myślał i modlił się. A jak jest dzisiaj? Czy myślimy i modlimy się przed tym, co nas czeka? Czy też postępujemy absolutnie bezmyślnie, absolutnie powierzchownie i nie powierzamy spraw Bogu i siebie, i swoich najbliższych? Bo w ogóle to powierzenie nie jest obecne w naszym życiu. Ani myślenie, ani modlitwa. Wszystko pod wpływem sytuacji, impulsu, chwili, oczekiwań, okoliczności. To też wpływa na brak stałości w naszym życiu. A skąd pochodzi modlitwa człowieka? To jest to pytanie, które zadaje katechizm dzisiaj w punkcie 2562. Niezależnie od tego, jaki byłby język modlitwy, czy to byłyby gesty, czy to byłyby słowa, czy to byłyby wzniesione ręce, postawa taka czy inna, zawsze modli się cały człowiek. Nie ręka, nie oko, nie usta, cały człowiek. Aby jednak określić miejsce, z którego wypływa modlitwa, Pismo Święte mówi niekiedy o duszy lub o duchu, ale najczęściej zaś, bo ponad 1000 razy, mówi o sercu. Modli się serce. Jeśli jest ono daleko od Boga, modlitwa pozostaje pusta. Serce jest mieszkaniem, w którym jestem, gdzie przebywam. Według wyrażenia semickiego lub biblijnego, gdzie stępuję. A więc serce to są głębiny moje w tym języku biblijnym. To jestem ja wewnętrzny. Jest naszym ukrytym centrum, nieuchwytnym dla naszego rozumu ani dla innych. Jedynie Duch Boży może je zgłębić i poznać. Jest ono miejscem decyzji w głębi naszych wewnętrznych dążeń. Jest miejscem prawdy, w którym wybieramy życie lub śmierć. Jest miejscem spotkania, albowiem nasze życie ukształtowane na obraz Boży ma charakter relacyjny. Zatem serce, zobaczmy, jest miejscem przymierza Boga z człowiekiem. Słowo Boże jednak przestrzega przed sercem człowieka, zwracając uwagę na zagrożenie ze strony serca. Najzdradliwsze jest serce, nade wszystko, i najprzewrotniejsze, któż je pozna. Dlatego serce to nie są tylko emocje. Nieraz mówimy, kieruj się sercem. Ale to nie znaczy, że mamy kierować się emocjami, tylko uczuciami, bo serce to też nie są tylko uczucia, ale to jest miejsce decyzyjne, to jest miejsce spotkania, przymierza. Tu chodzi o całą osobę. Byśmy jako dzieci Boże poruszali się po płaszczyźnie faktów, a nie tylko ślizgali się po tych faktach, po powierzchni. Ale trzeba mieć świadomość tych faktów, czyli realnego spojrzenia na życie, realnego. Życie nie jest zbiorem oderwanych od siebie epizodów, jakichś takich kawałeczków, ale jest ciągiem. I ten ciąg mogę dostrzec, no nieraz nawet na końcu drogi, będąc zadziwiony, jakie było Boże prowadzenie. Myślę, że niektórzy z was mieli takie doświadczenie. Nie rozumieli tego zdarzenia, nie wiedzieli, dlaczego to przyszło, dlaczego tamto się zdarzyło, ale jeśli zstąpią na głębiny serca i spotkają się tam z Bogiem, Bóg odsłoni przed nimi tę ścieżkę, którą poszli. Jasne, nieraz była to ścieżka ślepa uliczka. I niejednokrotnie mogły to być bezdroża, kiedy człowiek chodził jakby po omacku, kiedy był takim trochę włóczęgą w życiu. Ale Bogu dziękować, Bóg go sprowadził na ścieżki Boże z tych bezdroży. I to nieraz widać dopiero gdzieś przy końcu drogi. Ale Bogu dzięki, że to widać. I Bogu dzięki, że Bóg dał nam doświadczyć tego widzenia swojego prowadzenia. Wielu z was mogłoby dać takie świadectwo. Niezrozumienia różnych sytuacji, w których byliśmy, które się działy, ale później je zrozumieliśmy i zobaczyliśmy, jak jedno z drugim połączyło się. Jaka była nieraz zależność przyczynowo-skutkowa. W Księdze Rodzaju czytamy: a gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce miłe dla oczu i godne pożądania, zerwała z niego owoc i jadła. Miłe dla oczu i godne pożądania. Rozum, patrzcie, musiał ustąpić tutaj pożądliwości. To była pożądliwość oczu. I to spowodowało wejście w grzech. Przymierze, jakie Bóg zawarł z człowiekiem, dotyczyło także jego serca, bo Bóg mówi: będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej siły swojej. A więc serce to my wewnątrz. To jest to, jacy jesteśmy na głębinach. I nieraz trudne sytuacje w naszym życiu, a też mam takie doświadczenia, one pokazują, jakie na głębinach jest nasze serce. Jacy jesteśmy. I te głębiny wychodzą z nas w różnych trudnych sytuacjach. Że to wcale nie jest tak, jak wygląda na zewnątrz. A my na głębinach możemy mieć bardzo wiele mułu w sobie. Pożądliwości, złości, przewrotności, chęci władzy, emocji, ambicji, rozczarowań. I to wszystko tak się kotłuje gdzieś w głębi naszego serca, że przychodzi jakaś sytuacja trudna i to nagle wychodzi, wybija, jak szambo wybija na zewnątrz. Żeby zawsze moje było na wierzchu. Serce bywa przewrotne. Dlatego u Hebrajczyków czytamy: dlatego miałem wstręt do tego pokolenia i powiedziałem: zawsze ich zawodzi serce. Nie poznali też oni dróg moich. Albo: czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. Patrzcie, Bóg mówi: będziesz miłował całym swoim sercem. To znaczy, żeby to serce nie było podzielone. Żeby całe serce, czyli cały człowiek, ten wewnętrzny, cały ja, całe moje, jak to się mówi, jestestwo, było w relacji z Bogiem. Mówiliśmy sobie kiedyś przy okazji omawiania Bożych przykazań, jak to ta preambuła mówi: nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie. Nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie, czyli nie będziesz cudzołożył z innymi bogami. Z serca bowiem pochodzą złe myśli, to w sercu grzeszymy. A czyn to jest tylko taka konsekwencja grzechu. To jest właśnie to wybicie szamba. To jest grzech, wybicie szamba w naszym życiu. Ale przecież to się kotłuje wewnątrz nas. Grzech jest tylko, powiedziałbym, ten zewnętrzny, ten uzewnętrzniony, to jest taka epifania, czyli objawienie tego, co jest na głębinach naszego serca. Bo już w sercu człowieka zapada decyzja, a grzech jest konsekwencją tej decyzji. Dlatego Chrystus Pan mówi, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już dopuścił się z nią cudzołóstwa, bo na głębinach naszego serca zaczyna się to kotłować. I jak teraz wchodzimy w tę pożądliwość, dajemy jej się rozsiąść, rozpasać, dajemy jej sobie hasać tu czy tam, stwarzając różnorakie okazje, a przecież tak bywa, to wówczas to szambo z nas wybija w takiej czy innej postaci. I wchodzimy w ten grzech zewnętrzny, a jak szambo, wiecie, wybija, to nie tylko my czujemy ten zapach, prawda, grzechu, ale cała okolica czuje ten zapach grzechu. Cała okolica, że wytrzymać nie idzie. I to są społeczne konsekwencje grzechu. I nie łudźmy się, szatan zna właściwości serca ludzkiego, ale pamiętajcie, że szatan, choć jest mocny, nie jest wszechmocny. Wszechmocny jest tylko Bóg. Ale szatan często pracuje, wykorzystując właśnie te właściwości naszego serca. Ciągnie on człowieka za serce. Patrzcie, omotał serce Ananiasza. W sercu Judasza wzbudził zamysł wydania Jezusa. Najpierw to był zamysł, najpierw to było wewnątrz. A później objawiło się pocałunkiem i Chrystus Pan mówi do Judasza: Judaszu, przyjacielu, pocałunkiem zdradzasz Syna Człowieczego? Później wybiera słowo z serca, trzyma zasłonę na sercu. Szatan przedstawi daną sprawę w takim świetle, że człowiekowi się wydaje, że musi tę rzecz zdobyć, bo w przeciwnym razie straci życie, straci sens. To tak jak z Adamem i Ewą było. Musisz to mieć, bo inaczej będziesz nikim. A w ogóle Pan Bóg cię nie kocha. Dlatego musisz to mieć, bo nie będzie twoje życie miało sensu. W żadnym wypadku z tej rzeczy nie da się zrezygnować. Jeżeli tego nie zdobędziesz, umrzesz. Tak kusi. Tymczasem prawda jest wręcz odwrotna, bo szatan jest ojcem kłamstwa. Pójście za rządzą serca, żądzę, to słowo, które możemy określić, bo zaczynają nami rządzić. Człowiek nie jest wolny, tylko zaczynają nim rządzić żądze. A więc człowiek staje się na uwięzi, jak taki prosiaczek prowadzony na sznurku. I to jest zazwyczaj katastrofa i to doprowadza człowieka do ruiny duchowej, z której podźwignięcie się bywa niezmiernie trudne. Nie dlatego, że człowiek coś posiądzie, ale osłabia swoją wolę poprzez spełnianie kolejnych zachcianek. Spełnisz jedną, przyjdzie druga. Weźmiesz jeden kawałek ciasta, a wiesz, że masz tutaj, odkrywasz, że nie potrafisz się specjalnie opanować. To zjesz jeden kawałek ciasta, to za chwilę zobaczysz, będziesz miał pusty talerz. A tobie będzie niedobrze, bo objadłeś się słodkim i to jeszcze z kremem. Bo tak pożądli, ach, tak ten kawałeczek ciasta pięknie wyglądał, serniczek, to, tamto, siamto, ptysie. Tak pięknie. I pusty talerz nagle się robi. A później patrzę w lustro i się zastanawiam, no, skąd to się bierze? Apetyt rośnie w miarę jedzenia, pamiętajmy. I to apetyt przeróżny. I władzy, i pieniędzy, i kobiet, wszystkiego. Apetyt rośnie w miarę jedzenia. Możesz mówić do Boga: Panie, ale twoje serce może być daleko od Niego. Bo ty masz apetyt na coś innego, a nie na Boga. A Bóg szanuje wolność człowieka, bo człowiek jest wolny, bo Bóg tak chciał, żeby człowiek był wolny, żeby nie był prowadzony na sznurku. Żeby człowiek wybierał sam. Bóg będzie pokazywał drogę. Bóg będzie mówił: to jest właściwa droga, tu osiągniesz szczęście, poza mną nie ma dla ciebie dobra. Proszę cię, spotkajmy się, opowiem ci o twoim życiu, opowiem ci, odsłonię ci historię twojego życia, pokażę przed tobą perspektywę, ku której zmierzasz, tylko ty nie chcesz się spotkać. A jak nie chcesz z Bogiem rozmawiać, jak Bóg ma ci to wszystko odsłaniać? Bóg nie jest demokratą, patrzcie. Bóg nie jest specjalistą od marketingu, by poprawiać swój taki staroświecki wizerunek uginając się pod życzeniami większości. Bóg nie nagnie swojego słowa, bo kocha nas miłością niezmienną i nieprzerwaną. Lecz oni nie słuchali i nie nakłonili swojego ucha, ale każdy postępował według uporu swojego złego serca. Czytamy w księdze Jeremiasza. Czy, bracie, siostro, nie postępujesz według uporu swojego złego serca? Benedykt XVI mówi, że chrześcijanin, który modli się, nie chce zmieniać planów Bożych czy korygować tego, co Bóg przewidział. Nie chce, ale pragnie czegoś więcej. Pragnie spotkania z Ojcem Jezusa Chrystusa, prosząc, by On był obecny, z pociechą Ducha w Nim i w Jego pracy. Zażyłość z Bogiem osobowym i poddanie się Jego woli chronią przed degradacją człowieka. Ratują go z niewoli jakichś i ideologii, i doktryn, i wszystkiego to, co człowiek sobie ubzdura. Autentyczna religijna postawa daleka jest od wynoszenia się do roli sędziego Boga, oskarżania Boga, że pozwala na biedę, że nie ma litości do swoich stworzeń i różne inne oskarżenia. Benedykt XVI zadaje kapitalne, ważne pytanie. Kto usiłuje walczyć z Bogiem w imię dobra człowieka? Na kogo będzie mógł liczyć, gdy ludzkie działanie okaże się bezsilne? Kto usiłuje walczyć z Bogiem w imię dobra człowieka? Na kogo będzie mógł liczyć, gdy ludzkie działanie okaże się bezsilne? Ludzie tego świata nie myślą o Bożym sądzie, ani o Bożych wymaganiach w stosunku do nich, lecz chodzą drogami swego serca, folgują wszelkim zachciankom, pragnieniom serca. Ludzie nie są w stanie odmówić sobie niczego, zrezygnować z niczego, pomimo oczywistych racji rozumu. I skutkiem takiego pofolgowania sobie, a Wielki Post jest szczególnym czasem ćwiczeń duchowych, pamiętajmy. Skutkiem takiego pofolgowania sobie są rozerwane małżeństwa, dzieci bez rodziców, ludzie złamani psychicznie, ludzie zgorzkniali, ludzie opryskliwi, ludzie rozczarowani, ludzie zrezygnowani. I ludzie wiedzą doskonale, że postępują niewłaściwie, ale muszą robić to, co robią, gdyż tego życzy sobie ich serce. Są więc niewolnikami swojego serca, swoich uczuć, pożądliwości. I jako tacy ludzie są niestateczni, niegodni zaufania i nieodliczalni. Ci, którzy właśnie idą za zachciankami, pożądliwościami i nie spotykają się z Bogiem, który potrafi im objawić nawet trudną prawdę o nich. Ale jeśli staję w pokorze swojego serca przed Bogiem, to będę dziękował: Boże, dziękuję Ci, że objawiłeś mi, kim jestem. Boże, dziękuję Ci, że objawiłeś mi, jaki jestem na głębinach mojego serca. Bo ja bym postępował dalej w tym swoim błotku, gdybyś mi tego nie objawił. Jestem Ci wdzięczny, Boże, za to, że pokazałeś mi głębiny mojego serca. Bo teraz mogę coś zrobić. Mogę wezwać wodociągi i to szambo mi po prostu wyciągną z tego. Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, rozpusta, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa, czytamy w Ewangelii Mateuszowej. Kto chodzi drogami swojego serca, kto nie postawił tamy swoim uczuciom, ten staje się potencjalnym przestępcą wszystkich przykazań. Choćby chwilowo żył względnie moralnie, nigdy bowiem nie wiadomo, czego w następnej kolejności zażyczy sobie jego nieokiełznane serce, które nie spotyka się z Bogiem. Która z tych cech serca wyjdzie u niego na światło dzienne w następnej kolejności? Bóg jednakże zna ludzkie serce, widzi grzech znajdujący się jeszcze w zarodku, w złej myśli poczętej w sercu. I zobaczcie, dlatego na koniec dekalogu jest jeszcze takie Boża refleksja rzucona na całość dekalogu, która mówi: nie pożądaj. Czyli okiełznaj serce, przedstaw mi swoje serce, takie jakie ono jest. To jest taka lampa rzucona na cały dekalog. Pożądanie jest korzeniem całego zła w sercu człowieka. Podobne jest do lawiny, która z małej kulki śniegu może doprowadzić do katastrofy. Patrzcie, Dawid wziął Batszebę do swojego pałacu, czyli przekroczył przykazanie, nie kradnij, bo ukradł żonę. Doprowadził ją do zajścia w ciążę. Nie cudzołóż, mówi następne przykazanie, a on z cudzą żoną cudzołożył. Dalej, następnie dla uniknięcia skandalu, bo człowiek później się broni, najpierw ukradł, później scudzołożył, a później dla uniknięcia skandalu przekroczył następne przykazanie, bo zaaranżował warunki do zabicia jej męża, żeby się nie wydało. Nie zabijaj. Patrzcie, jaki łańcuch cały się robi, bo człowiek się zaczyna bronić, wić w grzechu. Gdyby się przyznał, gdyby wyznał swoją winę, gdyby powiedział zgrzeszyłem, gdyby stanął w prawdzie, wówczas, patrzcie, nie byłoby już tych następnych konsekwencji pożądliwości serca. A wszystko zaczęło się od tego, że pożądał żony bliźniego swego. I tutaj moglibyśmy mnóstwo przykładów podawać. Zbadanie własnego serca, swojej świątyni, w kontekście tego słowa. Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma. Ale Pan patrzy na serce i patrzy teraz na nasze serca. A Słowo Boże mówi, czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca. Dlatego właśnie modlitwa to jest szczególny dar, jaki otrzymujemy. Niech się weseli serce szukających Pana. Nawet jeżeli człowiek zapomniał o Bogu, nawet jeśli człowiek odrzucił Boga, to Bóg nie przestaje wzywać każdego z nas, aby go szukał i dzięki znalezieniu Boga znalazł także życie i szczęście. I to szukanie wymaga od nas, też stawia wymagania nam. Czego? Całego wysiłku naszego rozumu, prawości naszej woli, szczerego serca, a także, i to jest też istotne, świadectwa innych, którzy uczyliby nas szukania Boga. Czy jesteśmy takimi świadkami wobec innych szukania Boga? Czy my Go szukamy? Nieustannie się módlcie. Modlitwa jest zawsze możliwa. Modlitwa jest, tak jak mówiliśmy sobie na jednej z poprzednich kateches, naszą życiową koniecznością. Bowiem modlitwa i życie ucznia Pana jest nierozłączne. To żaden uczeń Pana, który się nie modli. Żaden. Chrystus Pan uczy nas modlitwy. Dlatego niech ta modlitwa trwa w naszym życiu i wchodźmy w tę zażyłość z Bogiem całym swoim sercem, całym swoim umysłem, całą swoją wolą i ze wszystkich sił.